Tydzień temu, w ostatnią niedzielę, podsumowaliśmy rok 2008. Wielu z nas złożyło świadectwo Bożej troski, Bożej ochrony, Bożej pomocy. W ten sposób okazaliśmy Bogu wdzięczność za mijający rok, za Jego obecność w naszym życiu. Jeśli pamiętacie, to moje zwiastowanie oparłem na psalmie, którym? 23. Gdzie wyraźnie zobaczyliśmy, iż Bóg pragnie nas prowadzić, Bóg pragnie być z nami, Bóg pragnie opiekować się nami, zaspokajać nasze potrzeby, bo jest naszym pasterzem. Weszliśmy w rok 2009, nie wiemy, jaki on będzie, ani co nam przyniesie, ale wiem, jestem pewny, iż każdy z nas pragnąłby, aby dla Niego, dla każdego z nas ten rok był rokiem dobrym i szczęśliwym. Abyśmy mogli, kończąc ten rok, być zadowolonymi, spełnionymi i byśmy mogli powiedzieć błogosławionymi przez Boga w tym roku. Chcecie czegoś takiego, czy nie? Raczej tak. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że ten rok może takim rokiem być. I w dużej mierze zależy to od ciebie i ode mnie, czy tak będzie. Abyś mógł, kończąc go, powiedzieć: jestem zadowolonym, szczęśliwym, spełnionym i błogosławionym przez Boga. Otwórzmy Księgę Psalmów na pierwszym psalmie i dzisiaj chciałbym też, kończyliśmy rok psalmem 23, rozpoczniemy ten rok psalmem pierwszym. I chciałbym, abyśmy na bazie tego psalmu dzisiaj wyciągnęli wnioski na ten nadchodzący rok 2009. Przeczytam ten psalm w tej wersji wydania przekładu ekumenicznego. Posłuchajcie. Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad bezbożnych, z grzesznikami mu nie po drodze i nie zasiada pośród szyderców. Lecz prawo Pana nad wszystko ukochał i nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. On będzie jak drzewo rosnące przy strumieniu, co wydaje swój owoc, kiedy czas jest na to, a liście jego nie więdną. I uda mu się wszystko, cokolwiek uczyni. Inaczej jest z bezbożnymi. Oni są jak plewy rozwiewane wiatrem. Nie ocaleją więc bezbożni na sądzie, ani grzesznicy pośród sprawiedliwych. Pan zna bowiem drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych prowadzi do zguby. Cały ten psalm, ten tekst przedstawia dwie kategorie ludzi, albo inaczej możemy powiedzieć, ukazuje nam dwie drogi życia. W wielu miejscach, i to jest ciekawe, Bożego Słowa zauważamy wyraźny podział na jakby dwie grupy ludzi. Mądre panny i głupie panny. Obyś był zimny albo gorący. Albo jesteś posłuszny Panu Bogu, albo jesteś nieposłuszny Panu Bogu. Albo jesteś wierzącym, chodzącym w wierze, albo niechodzącym w wierze. Tutaj użyte są też dwa przeciwstawne sobie określenia: pobożny i bezbożny. Pan Jezus mówił o drodze wąskiej i drodze szerokiej, a więc ciągle przeciwstawne określenia. Najczęściej tak w Bożym Słowie definiowani są ludzie. Albo czarne, albo białe, albo wóz, albo przewóz. Pan Bóg nie znosi pośrednich stanów. I tu w tym miejscu czytamy o bezbożnych i o pobożnych. Choć nie występuje tutaj słowo pobożny, to z analizy czwartego wersetu nie tak jest z bezbożnymi, sugeruje nam, że te pierwsze wersety mówią nam o pobożnych. Zdefiniujmy określenia tych dwóch grup ludzi. Kto to jest człowiek pobożny? Osoba pobożna, jak sama polska nazwa tego słowa oznacza, określa, to jest człowiek żyjący po Bożemu. Jest to osoba, która stosuje Boże zasady w swoim życiu, która stosuje Boże wartości, Boże standardy, która jest posłuszna Bożym radom czy Bożym wskazówkom. Jest to osoba, która podejmuje decyzje zgodnie z Bożymi zaleceniami. To jest osoba żyjąca po Bożemu, według Bożych zasad. Bezbożny tak samo, tylko odwrotnie. A więc nie uwzględnia Bożych wartości, Bożych standardów. One nie są najważniejsze, nie liczy się z Bożymi zaleceniami, wskazówkami. Podejmuje decyzje zgodnie z tym, co sama myśli i jak uważa, że będzie najlepiej. I dzisiaj, gdy popatrzymy na ten psalm, to chciałbym, byśmy go odebrali do siebie, żebyśmy nie powiedzieli, to nas nie dotyczy, bo bezbożni to od razu nam się kojarzą ludzie, którzy żyją grzesznym życiem, którzy żyją złym, zepsutym życiem, gdzieś tam patologia, byśmy mogli powiedzieć. Wcale nie. Każda osoba, która nie stosuje się do Bożych zasad, w świetle Bożego Słowa, żyjąca bez Boga, jest osobą bezbożną. A więc nie trzeba nie wiadomo jakich okropnych grzechów się dopuszczać, żeby Pan Bóg mógł powiedzieć, to jest bezbożny. Jeśli podejmujesz decyzję bez Boga, jeśli chodzisz swoimi drogami, jeśli twoje standardy i wartości są ważniejsze i stawiasz je ponad prawo Boże, w oczach Bożych jesteś bezbożny. Albo gorący, albo zimny, albo mądry, albo głupi, albo pobożny, albo bezbożny. Nie ma pośredniego stanu. I dzisiaj chciałbym, gdy patrzymy na ten psalm, może spróbuję tak szybko mówić jak mecz Piotr piłkarski. Chciałbym, byśmy dzisiaj popatrzyli na ten psalm jako na osoby wierzące, pobożne i wierzące, niepobożne. Abyśmy mogli odebrać to słowo dla siebie. Kim jest osoba pobożna? Jakie prowadzi życie? Osoba pobożna, pierwszy werset, nie słucha ani nie stosuje rad bezbożnych ludzi. Nie idzie za radą bezbożnych. To tłumaczenie, które czytałem, nie postępuje według rad bezbożnych. Taka osoba wie, że rady bez oparcia w Bożym Słowie, że porady sprzeczne z Duchem Bożym, że wskazówki nie wynikające z miłości do innych ludzi, z miłości do Boga, nie mogą być stosowane w życiu. Ja nie mówię tutaj o poradach ludzi niewierzących, które mają dobry, pozytywny wpływ. Chciałbym, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Są znawcy, fachowcy w swoich dziedzinach. Nie o tym mówię. Mówię o codziennym życiu, o podejściu do życia, o światopoglądzie, o kreowaniu naszego życia, stylu życia. Taka osoba bardziej myśli o tym, co na daną sytuację Pan Bóg ma do powiedzenia, jak On zapatruje się i patrzy na daną sytuację, niż co podpowiadają mu ludzie, którzy nie chodzą z Bogiem. Pomocnym dla nas, dla mnie to jest pomocnym, myślę, że dla was też może się to okazać pomocnym. Jeśli nie wiemy, jaką decyzję podjąć, w jakim kierunku pójść, jak się zachować, to zadać sobie pytanie, co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Jest to bardzo proste pytanie. Młodzież często miała takie opaski i tam po angielsku było napisane dokładnie to samo. I młodzież to nosiła, czy nosi jeszcze. Przypomina im to. Kiedy znajdują się w bardzo niekomfortowych sytuacjach, to właśnie ta, jak to się mówi fachowo? Obejma, nie obejma. Opaska, nie opaska. Jest jeszcze inne słowo, ale okej. Okay. Powiedzmy, że opaska. Ma im przypominać, co Jezus zrobiłby na moim miejscu, gdyby się znalazł w sytuacji, w której ja się znajduję. I to jest bardzo pomocne, abyśmy zadali sobie pytanie i spróbowali na nie odpowiedzieć. Jak Jezus zachowałby się w sytuacji, w której dzisiaj się ja znajduję? Jak zareagowałby? Jak postąpiłby? Co by powiedział i jak by to powiedział? To pomaga w życiu. Dlatego stąd moje pytanie. Jakich rad słuchasz? Kto lub co kształtuje twój charakter? Skąd bierzesz wzorce? Skąd czerpiesz wzorce? Na czym opierasz swoje życie? Na czyich wskazówkach budujesz za czyimi radami idziesz. Osoba pobożna, stosująca Boże zasady w swoim życiu, nie postępuje według rad ludzi bezbożnych. A więc jeżeli są to rady, które są sprzeczne z Bożym Słowem, nie wynikają z Ducha Bożego, nie są osadzone w Bożym Słowie, człowiek pobożny, chcący podobać się Bogu, nie stosuje tych rad w swoim życiu. Po drugie, ten sam werset mówi, że z grzesznikami takiej osobie nie po drodze, nie stoi na drodze grzeszników. Taka osoba nie chodzi w każde miejsce. Wiecie, są miejsca, które nie nadają się dla nas. I my z wyboru, dlatego że jesteśmy pobożnymi ludźmi, dlatego że chcemy podobać się Bogu, nie przebywamy w tych miejscach. I znowu, nie chodzi mi o środowisko ludzi, na których jesteśmy skazani wskutek naszej pracy, szkoły czy studiów, bo to jest oczywiste, że z nimi musimy przebywać obligatoryjnie, bo na tym świecie żyjemy, z nimi współpracujemy, uczymy się, studiujemy, mieszkamy, to jest normalne. Ale kiedy masz wybór, z kim i gdzie spędzasz wolny czas, jak spędzasz swój wolny czas? Osoba pobożna wie, że z grzesznikami mu nie po drodze. Gdzie jest przekleństwo, wyuzdanie, zło, przemoc? Jednym słowem, grzech, tam mnie nie ma. Ja wysiadam. Tak było w moim życiu, kiedy chodziłem do szkoły, do technikum, kiedy ludzie wiedzieli, wskutek mojego życia, że jestem inny, że mam swoje wartości oparte na Bożym Słowie. I oni wiedzieli, kiedy robiliśmy coś, dużo fajnych, śmiesznych, zabawnych, czasami ironicznych rzeczy, ale kiedy mówili, a teraz idziemy zabawić się, a teraz idziemy tam, nakupujemy alkoholu, zrobimy to i będzie balanga, ja mówię, chłopaki, dzięki wam, ja z wami nie idę. To był mój wybór. Mogłem iść, ale nie musiałem, nie chciałem, dlatego że chciałem podobać się Bogu. I tak w naszym życiu podejmujemy decyzje. To my decydujemy, gdzie idziemy i w jaki sposób spędzamy czas. I znowu, nie mam nic przeciwko chodzeniu do kawiarni, do restauracji, spędzenia sobie czasu w gronie nas, przyjaciół, w dobrym lokalu. To nie o to mi chodzi, bo to jest dla nas. Ale w jakim gronie go spędzamy i w jaki sposób ta społeczność, ta relacja wpływa na nasze życie. Psalm 26. Tam jest ciekawy tekst. 4 i 5 werset. Dawid mówi tak. Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, nie chodzę z podstępnymi, nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. To jest decyzja, którą podejmujemy. W jakim gronie się co się mówi? Obracasz, obrakło mi słowa. Dziękuję, Maryko. A że tutaj nie zapisałaś tego pytania, wiesz co? Dziewczyno, weź ty się popraw. A więc w jakim towarzystwie się obracasz? Jakimi ludźmi się otaczasz? Osoba pobożna nie stoi na drodze grzeszników. Z grzesznikami takiej osobie nie po drodze. To tak jak jest taki humor mówiący o Aniele Stróżu, kiedy kierowca jedzie samochodem. Już teraz nie pamiętam dokładnie, że w tej anegdocie jest tak, że po kolei można sobie śpiewać różną pieśń, a w ostatnim momencie, gdy tam przekraczamy jakąś prędkość, to Anioł Stróż mówi, ja wysiadam. I śpiewamy sobie już wtedy jaką pieśń? Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż idę. Jeżeli to już jest tak niebezpieczne. Anioł Stróż mówi, ja już nie gwarantuję Ci, że z Tobą będę. Ja wysiadam. Tak samo ja. Kiedy mam przyjaciół i są to przyjaciele, którzy nie znają Boga i jak najwięcej ich powinniśmy mieć, aby im świadczyć i stosować, pokazywać inne wartości w życiu, ale kiedy ich droga idzie w inną stronę niż moją, to ja wysiadam. Ja decyduję się z wyboru, że nie chcę iść w miejsca, w które oni wchodzą i spędzić czasów taki, jaki oni go spędzają. I Boże Słowo też nam o tym mówi. Mówi nam o biesiadach, o pijaństwach i innych rzeczach. Wiemy, o co chodzi, ja tylko sygnalizuję temat. A więc stronienie od miejsc spotykania się ludzi bezbożnych z tymi ludźmi bezbożnymi na ich warunkach, według ich stylu bycia. To jest bardzo ważne. Bo jak najbardziej wykorzystujmy lokale, które mamy, odwiedzajmy, jeżeli nam tam smakuje jedzenie, jedzmy, jeżeli nam tam smakują desery, bądźmy tam, ale towarzystwo. I tu przechodzimy do trzeciego punktu, podkreślając jeszcze drugi. Gdzie jest miejsce na grzech, tam nie ma miejsca dla człowieka wierzącego. Po trzecie, ten pierwszy werset mówi nam, że osoba pobożna nie przyjaźni się ze wszystkimi znajomymi. Nie zasiada w gronie szyderców. Osoba pobożna starannie dobiera towarzystwo zarówno ludzi wierzących, jak i ludzi nienawróconych. Osoba pobożna analizuje i ocenia wpływ danej relacji, wpływ danej przyjaźni na swoje życie. Co ta relacja, co ta przyjaźń wnosi, jak wpływa na moje duchowe życie? Czy wzrastam, pozwala mi świadczyć o Jezusie, czy rozwijam się, czy zachęca, czy bardziej zniechęca mnie do relacji z Bogiem, czy przybliża, czy oddala mnie od Boga? Bo pamiętajmy, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli nie pilnujesz swojego serca, jeśli nie chodzisz Bożymi drogami, jeśli nie masz Bożych wartości, to bardzo szybko możesz przeniknąć i zacząć żyć według świeckiego systemu wartości. A Boże Słowo mówi, że my powinniśmy żyć po Bożemu. A więc taka osoba nie przyjaźni się ze wszystkimi. Mamy z wielu znajomych i mamy mieć wielu niezbawionych przyjaciół, znajomych, po to, ażeby zobaczyli w nas inną osobę, po to, abyśmy składali im świadectwo, byśmy nie byli, tak jak Piotr wspomniał, hermetycznie zamkniętą grupą, bo po to jesteśmy, aby nieść Ewangelię, po to, aby składać świadectwo o Jezusie, po to, aby mówić o dobroci Bożej, która spotkała, spotyka nas w naszym życiu, po to, aby zarażać innych miłością do Jezusa, ale na naszych warunkach. To my wpływamy i zmieniamy rzeczywistość tych ludzi, a nie oni wpływają na nas i powodują, że zatracamy naszą pobożność. A więc ten pierwszy werset mówi nam o tych trzech rzeczach. Osoba pobożna nie słucha ani nie stosuje rad bezbożnych ludzi, nie chodzi w każde miejsce, nie przyjaźni się ze wszystkimi. Dlaczego tak postępuje? Werset drugi daje nam odpowiedź. Bo rządzi nim inny system wartości. Zamiast rad bezbożnych, przebywania z grzesznikami i zaznajamiania się z ludźmi, którzy negatywnie i destrukcyjnie wpływają na moje życie, osoba pobożna ma upodobanie w zakonie Pana. W tym nowym przekładzie jest napisane: lecz prawo Pana nad wszystko ukochał. Nad wszystko ukochał. Prawo Pana. Co to znaczy prawo Pana? To znaczy Boże wartości, Boże standardy, Boże normy postępowania są ważne, najważniejsze w życiu takiej osoby. Ona tymi wartościami żyje. Boże Słowo najważniejszą wartością, nadrzędnym celem w życiu takiej osoby. To absorbuje go najbardziej, to pochłania go najbardziej, to napędza jego życie, to determinuje jego życie. I ten psalm 26, w którym byliśmy i na chwilę, do którego zaglądniemy jeszcze raz, niżej, 6, 7, 8 werset, gdy Dawid stwierdził, co nie robi, że nie zasiada z fałszywymi, z podstępnymi, nie lubi, nienawidzi wręcz zgromadzenia złoczyńców i nie zasiada z bezbożnymi, to mówi o swojej postawie. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Co taka osoba robi? Taka osoba jest skoncentrowana na Bogu. Boże Słowo mówi, gdy się na nowo narodziliśmy, to najpierw mamy szukać Królestwa Bożego. Sprawy Królestwa Bożego mają być najważniejsze w naszym życiu. I Dawid tutaj mówi, chodzę w niewinności, oczyszczam się codziennie. Sprawa Twojego ołtarza, więc oddaję Ci chwałę, moje życie jest uwielbieniem dla Ciebie. Gdziekolwiek jestem Twoją wonnością, wnoszę Twój zapach, wpływam pozytywnie, nadaję sens życiu innych ludzi. Głośno śpiewam, a więc chodzę w dziękczynieniu, składam świadectwo, opowiadam wszystkie Twoje cuda i mówię, Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. A więc dla takiej osoby, dla osoby pobożnej, Boża obecność jest najważniejsza. On nie chce pójść tam, gdzie Duch Święty powie, ja wysiadam, ja z Tobą tam nie idę. On nie chce być w miejscach, gdzie czuje się źle i zasmuca Ducha Świętego. On nie chce mówić, on nie chce robić rzeczy, które powodują, że potem ma wyrzuty sumienia i musi oczyszczać się i prosić Boga o wybaczenie. Zdarza się, ale to nie jest celowe. To nie jest wybór jego życia. Taka osoba kocha Bożą obecność i zrobi wszystko, żeby Boża obecność nie odstępowała od jego życia. Jak? Poprzez rozkochanie się w Słowie Bożym. Poprzez codzienne trwanie w Bożym Słowie. Czytaliśmy ten drugi werset. Taka osoba ma upodobanie. Kocha się w Słowie Bożym. Rozważa Słowo Boże dniem i nocą. To nie jest gazeta, którą przeczytam, jutro sięgnę po inną, bo ta już się zdezawaluowała. No. Zestarzała. Dziękuję, Aniu. Takie ładniejsze słowo. Chciałem tak ładnie, bo tak napisałaś niewyraźnie, wiesz co? A więc w taki sposób ta osoba żyje. Jest pobożna, rozkochała się w Bogu i ceni nade wszystko Boże Słowo. To absorbuje ją, to ją pochłania, to ją napędza, to ją determinuje. Bóg i nade wszystko Boża obecność. Chęć podobania się Najwyższemu. Stąd porównanie, werset trzeci. Będzie on, ten człowiek, jak drzewo nad potokiem, nad strumieniem. Zobaczmy, że to drzewo, kiedy jesteś podłączony do źródła, kiedy masz społeczność z Bożym Słowem, kiedy masz społeczność z Bogiem, kiedy masz społeczność z Duchem Świętym, to jesteś drzewem tętniącym życiem. Jego liść nie więdnie, a więc jest ciągle zielony. To świadczy o tym, że tam ciągle świeże soki są dodawane. Jesteś ciągle zielony. Na wskroś zielony. Zielonoświątkowy, przepraszam. Na wskroś. Takie drzewo jest określone jako drzewo dojrzałe, wydające owoc. I my naszym życiem wydajemy owoc. Nastąpiła w naszym życiu przemiana wewnętrzna, kiedy się na nowo narodziliśmy i owoc Ducha Świętego powinien być widoczny w naszym życiu. Wskutek relacji z Bożym Słowem, wskutek relacji z Duchem Świętym nasze życie się zmienia. To, co kiedyś było standardem, już nie jest standardem. To, co kiedyś było wartością, już nie jest naszą wartością. Jesteśmy inni. Ludzie z boku, patrząc na nas, powinni widzieć tę zmianę i powiedzieć: Andrzej, ty się zmieniłeś. Coś z tobą nie tak. Chłopie, ty normalnie jesteś nienormalny. Tak. Musi być to widoczne w naszym życiu. Ta przemiana wewnętrzna jest widoczna na zewnątrz. Choć na początku tego nie widać. Ale po jakimś czasie musi być widać. Tak jak, ja często ten przykład podaję, jak kobieta w ciąży. Choć na początku nie widać, że nowe życie się w niej rodzi. Ale po jakimś czasie, prędzej czy później, jest to widoczne, że nowe życie zostało zrodzone i jest w odmiennym stanie. I tak, my, gdy się na nowo narodziliśmy, jesteśmy w odmiennym stanie. Przeszliśmy z królestwa ciemności do królestwa światłości. Stosowaliśmy standardy starego królestwa, starego pana. Dzisiaj jesteśmy w nowym królestwie, obywatelami nieba. Stosujemy wartości oparte na Bożym Słowie. A więc to drzewo tętni życiem. To drzewo jest dojrzałe, wydaje owoc. ten owoc w moim życiu, składam świadectwo tego, ludzie to widzą, ewangelizuję, pomagam innym, chodzę w Bożym powołaniu, odkrywam, co Bóg ma dla mnie, bo chcę służyć Bogu, a służąc Bogu, służę ludziom. A więc w taki sposób realizuję Boże powołanie w moim życiu. Dlaczego tak jest? Bo taka osoba ma dostęp, tak jak to drzewo, do wody. Społeczność z Duchem Świętym, trwanie w Słowie, trwanie w modlitwie zapewnia wzrost, dojrzałość, zapewnia życie. Jeremiasz napisał, mówiąc bardzo podobne słowo, tu dochodzi nam jeszcze jeden aspekt takiej osoby. Taka osoba pokłada ufność i zaufanie w Bogu. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Jeśli trwasz w Bogu, to tutaj Jeremiasz dodaje nam jeszcze jedną rzecz. Gdy ufasz Bogu, gdy masz zaufanie, to nie jesteś lękliwy i strachliwy. W doświadczeniu przechodzisz je zwycięsko. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Być może dzisiaj znajduje się w takim przeciągu piekła, w doświadczeniu. Ale w tym wszystkim osoba ufająca Bogu, osoba pobożna, nie boi się. Nie jest strachliwa, nie jest lękliwa, nie jest zastraszona. Co to będzie i jak to będzie? Dlatego, że jego ufność, jej ufność jest złożona w Bogu. Dlatego, gdy nawet przychodzi najgorsze doświadczenie, to taka osoba się nie boi. Taka osoba się nie frasuje, to znaczy nie zamartwia, nie zadręcza, nie dołuje w dobie kryzysu. Mamy kryzys. I cały świat trąbi o tym, że mamy kryzys. I Stany Zjednoczone, i Europa, i Azja, i Polska. I co z tego? Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że może być kryzys. Ale ufamy, że nawet w tym kryzysie Pan Bóg nas przeprowadzi. Nie boi się taka osoba, nie frasuje się, nie zamartwia, nie zadręcza, nie dołuje na przyszłość. Bo po co? Dosyć ma dzień swoich utrapień i trosk. Dlatego taka osoba, gdy ma dostęp do źródła, nielękliwa jest, niestrachliwa jest, nie frasuje się i więcej, przynosi ciągle owoc. Nie przestaje wydawać owocu w roku posuchy. Zobaczcie, to nie tylko dzień, dwa, trzy dni posuchy, suszy. Rok posuchy, a ta osoba dalej przynosi owoc dla Boga. Nawet rok może trwać kryzys, może rok trwać doświadczenie, ale jeśli ufasz Bogu, jeśli jesteś jak drzewo zasadzone nad strumieniem, to nawet w roku posuchy, gdzie wszystko będzie wokół suche, ty możesz tętnić życiem. Tak jak potok czy rzeka na pustyniach, gdy leci się nieraz samolotem, to widać tam, gdzie wije się nić rzeki, tam w zależności od tego, jak duża jest ta rzeka, wszystko wokół niej czy wzdłuż niej jest zielone. Kilka metrów dalej wszystko jest suche. Dlaczego? Bo te rośliny mają skąd czerpać. I tak samo my, choć możemy przechodzić trudności, doświadczenia, nie wiemy, co ten rok nam przyniesie, ale wiemy, że w tym roku możemy przynosić owoc, być tętniącym życiem Kościołem, tętniącymi życiem ludźmi, dojrzałymi, wydającymi owoc, nielękliwymi, strachliwymi, niefrasującymi się, bo nasz Bóg jest z nami. Bo nasz Bóg jest z nami. Dlatego taka osoba jest skazana na sukces. Trzeci werset psalmu pierwszego mówi: a wszystko, co uczyni, powiedzie się. I uda się wszystko, cokolwiek uczyni. Dlaczego? Dlatego, że jest to osoba pobożna. Ona podejmuje decyzje razem z Bogiem. A więc nie może coś nie wyjść w jej życiu, jeśli skonfrontowała to z Bogiem. Jeśli przemodliła, Jeżeli wedle Bożych standardów zrobiła, jeśli Boże wartości zastosowała, to powinno się powieść. Tak Bóg mówi. Nieraz ludzie są zdziwieni, że coś im w życiu nie wychodzi, a ma prawo nie wychodzić, skoro nie budują na Bogu, skoro nie konsultują z Bogiem, skoro sami podejmują decyzje i później mówią, a ja myślałem, czy ja myślałam. Bo Bóg obiecuje, że mi się powiedzie, kiedy jesteś pobożny, kiedy stosujesz Boże zasady, kiedy chodzisz Bożymi drogami, kiedy odbierasz Boże wskazówki, masz obietnicę powodzenia, jesteś skazany na sukces. Szósty werset. Dalej mówi, dlaczego tak jest? Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Jeżeli żyjesz prawym życiem, chodzisz Bożymi drogami, to Bóg się troszczy. Dlatego skazany jesteś na sukces, bo Bóg się o ciebie troszczy. Bo żyjesz w Jego woli, bo chodzisz Jego drogami, bo wypełniasz Jego wolę. A co z bezbożnymi? Tutaj jest napisane, że ich droga wiedzie donikąd. Wierniejsze tłumaczenie mówi, droga bezbożnych prowadzi na zatracenie lub do zguby. Gdy budujesz życie bez Boga, nie stosując Bożych standardów, nie uwzględniając Bożych wartości, może się okazać przy szczęściu, że tylko wjechałeś w ślepą uliczkę. Ale może się okazać, że nagle twoja droga się skończy i twój samochód pojedzie w coś, gdzie nie ma drogi. Wtedy to już może być zguba i zatracenie. Już wtedy z tego samochodu możesz nie wysiąść. Co z bezbożnymi? Nawet nie ma porównania. Czwarty, piąty werset tego psalmu mówi, nie tak jest z bezbożnymi. Oni są jak plewa, którą wiatr roznosi. Co to jest plewa? Bezwartościowe. Chwast. Niepotrzebne. Nikt o to się nie troszczy. Jakby nie musiał, to nawet by tego nie palono. Bo to byle gdzie poleci. To jest bezwartościowe. Dlatego też trudno takim ludziom żyć. Ciężko im ostać się na sądzie, gdy staną przed Bogiem, przed sądem Chrystusowym. Ani gdy są w zgromadzeniu ludzi prawych, jest im niewygodnie. Bo to nie jest to. Bo oni nie czują to, co czują ludzie rozkochani w Bogu. Dla których uwielbienie Boga to jest standardem i stylem życia. Dla nich jest to udręką. Przyjście do kościoła dla takich ludzi w niedzielę to jest największa ofiara, jaką są w stanie ponieść. I mówią, Panie, widzisz, jak Cię bardzo kocham. Bardzo. Jakbym ja raz dziennie do Maryli przychodził, nie raz dziennie, raz w tygodniu do Maryli przychodził i zapewniał Marylę, jak bardzo ją kocham, a mieszkał gdzieś sobie dalej, gdzie indziej, na pewno bym ją przekonał do tego. A więc pobożna osoba chodzi Bożymi drogami, szuka Boga w swoim życiu. Dlatego też wracając do tego ostatniego wersetu, szóstego. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Buduj swoje życie na Bogu. Żyj z Bogiem. Czerp z Jego dziedzictwa, z Jego bogactwa, z Jego źródła. Nie zaspokajaj się wodą stałą, bo po jakimś czasie ona gnije. Ale niech to będzie świeża woda Ducha Świętego. Codziennie miej społeczność z Bogiem. Codziennie wzrastaj w Bogu. Abyś wydawał miłą woń, abyś był super świadectwem dla Jezusa. Każdego dnia, tego roku i następnego, i następnego, i następnego. Dlatego osoba pobożna stosuje Boże zasady w swoim życiu. Stosuje Boże rady. Jest mądra co do miejsc, do których chodzi. Starannie dobiera przyjaciół i patrzy, co i w jaki sposób wpływa na nią. Ma upodobanie, rozkochana jest w Bogu i nade wszystko chce Bożej obecności w swoim życiu. To jest pragnieniem i celem życia takiej osoby. Nie jest strachliwa i lękliwa, nie frasuje się, ale ciągle przynosi owoc. Ciągle się uczy, ciągle dojrzewa, ciągle się doskonali, bo we wszystkim podobać się chce Bogu. Czy nie popełnia błędów? Popełnia błędy, ale ciągle chce być lepszą, ciągle chce być bliżej Jezusa, ciągle chce się uczyć, bo jest osadzona przy strumieniu, przy źródle, przy nauczycielu, jakim jest Duch Święty, przy Bożym Słowie, które nadaje sens i wartość, dlatego może wzrastać i rozwijać się. Ja taką osobą chcę być. Wierzę, że wielu z nas chce być osobami pobożnymi, stosującymi Boże zasady. Powstańmy do modlitwy. Wielu z nas chciałoby powiedzieć, koniec i początek nowego roku jest dobrym do tego, żeby zastanowić się, patrząc wstecz na swoje życie i podejmować decyzje na przyszłość. I tym słowem chciałbym nas zainspirować do takiej decyzji. Chcę być pobożnym, wierzącym pobożnym, człowiekiem, który wierzy w Boga, ufa Bogu i stosuje Jego wartości, standardy w swoim życiu. Czy pośród nas są dzisiaj osoby, które chciałyby się taką modlitwą modlić? Z wielu z nas. Chciałbym, byśmy zaśpiewali jeden refren. Pan dobry jest. To krótkie wyznanie naszej wiary. Pan dobry jest i błogosławiony jest człowiek, który Jemu ufa. Chciałbym, byśmy później się modlili o to, abyśmy chodzili w wierze, szukali Bożych dróg, wypełniali Bożą wolę w swoim życiu.